Muszę się wam przyznać, że ja też kiedyś pisałem wiersze. Moja żona była tym odbiorcą, ale już zarzuciłem to, bo to było zbyt spontaniczne. Jestem wdzięczny Bogu, bardzo jestem wdzięczny Bogu za wasze czytanie, siostry. Zwłaszcza dla tych, które nie robią tego często, że odważyłyście się. Zostałem zbudowany. Nie wszystko, co żyje, chwali Pana. Amen. I tak ma być. Jako wierzący ludzie, jako ci odkupieni przez Boga, to my właśnie w szczególny sposób możemy uczcić naszego Boga. Uczcić Go swoim głosem, swoim sercem za to, co dla nas zrobił. I za to, co dla nas przygotował i co jeszcze nam objawi. I miejsce, do którego nas zaprasza. Moi drodzy, jestem świadom wielkiej odpowiedzialności tutaj, kiedy za każdym razem tutaj stoję. Ja to powtórzę, ale czuję to jako pewien ciężar i nie przychodzi mi to łatwo. Bo mam świadomość, że na tym miejscu powinna być nakarmiona dusza każdego z was. Bo o pokarm fizyczny to już zadbaliście sami. Ale teraz jest pokarm duchowy, a ja jestem tylko człowiekiem podobnym do was. Nie mam żadnej władzy. Ja tylko mogę przekazać to, czym Bóg poruszy moje serce. Dlatego zapraszam, byśmy skłonili głowę w modlitwie, aby Duch Święty mógł też i dzisiaj mówić do naszego serca, by mógł dotykać najgłębszych pokładów, takich, które na co dzień są gdzieś głęboko schowane. Bo tak naprawdę spotykamy się z Bogiem, który zna serce każdego z nas. Wszystko wie o nas. Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który wszystko wie. Dziękujemy Ci za to, że też i wiesz, że każdy z nas jest słaby, mały przed Twoim obliczem. Nic nie znaczymy, chociaż możemy się chlubić różnymi rzeczami, ale Twoja wielkość, potęga i pokora, Boże, jaką obdarzyłeś, jaki byłeś w stosunku do swojego stworzenia, sprawia, że uniżamy się przed Twoim obliczem i prosimy Cię, Boże, abyś nakarmił nasze dusze. Ześlij swojego Ducha Świętego, który wprowadzi nas w prawdę, aby nasze dusze były nakarmione Twoim Słowem, byśmy mogli wiedzieć, jaka jest nadzieja, jaka chwała, do której nas powołałeś. Za wszystko bądź uwielbiony, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Oto wszystko nowym czynię. Moi drodzy, chciałem, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 43 rozdział. Dzisiaj mieliśmy dużo czytania z Nowego Testamentu, ale dzisiaj będzie wyjątkowy tekst, troszeczkę inny niż dotychczas się czyta na taką wyjątkową chwilę. Księga Izajasza, 43 rozdział. Będziemy czytać od 18 do 21. Księga Izajasza, 43 rozdział, od 18 do 21. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Pierwszego dnia tygodnia, tak zaczyna się jedno z najbardziej szczytowych i fundamentalnych wydarzeń w historii. to nie wynalezienie koła, rozbicie atomu czy wyprawa na księżyc, ale zmartwychwstanie Chrystusa jest przełomowe dla ludzkości i najważniejsze dla każdego pojedynczego człowieka, dla ciebie i dla mnie. Bo tylko On śmierć pokonał, ujawnił niezniszczalne życie, które jest dostępne dla każdego, kto w Nim pokłada swoją wiarę i swoją ufność. Od chwili upadku człowieka w grzech i wygnaniu go sprzed Bożego oblicza Bóg planował rozwój wydarzeń, tak by wszystko doprowadzić właśnie do tego jedynego wyjątkowego miejsca i czasu, którego dziś rocznicę celebrujemy. Jezus powiedział, i to dzisiaj w modlitwach też i było, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Amen? Zapamiętajmy, jeśli nic nie zapamiętamy z tego zwiastowania, to ja żyję i wy żyć będziecie. Kiedy spojrzymy na Boży kalendarz dziełów zbawienia, to zauważymy jedną zdumiewającą prawidłowość. Nowe, dobre rzeczy zawsze są poprzedzane trudnymi czasami. Słyszymy to? Nowe, dobre rzeczy zawsze są poprzedzane trudnymi czasami. Przez proroka Izajasza Bóg mówi do swojego narodu: oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? To pytanie do narodu wybranego. Te proroctwo pojawiło się w momencie, w którym naród wybrany był w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Z powodu nieposłuszeństwa Bogu Izrael został uprowadzony do Babilonu. Nebukadnezar, król Babilonu, zajmuje królestwo Judy. Burzy świątynię. Jerozolima zostaje złupiona. Znaczna część ludności zostaje uprowadzona do Babilonu. Na obczyźnie rodzą się nowe pokolenia, którego ziemię ojców znało tylko z opowieści. Prorok kieruje te słowa do swoich rodaków, którzy myśleli, że Boże cuda już się skończyły, że były dawno temu, że w czasach wyjścia z Egiptu, kiedy to Bóg otworzył im drogę przez morze i zniszczył wrogą armię egipską, która nacierała na nich. Ich przodkowie mogli wtedy z entuzjazmem śpiewać pieśń Mojżesza: zaśpiewam Panu, nader wspaniały się okazał, konia i jeźdźcu rzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją, stał się zbawieniem moim. Laską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby swojej świętości. Taka to była pieśń. Nie znamy jej melodii, ale to była pieśń uwielbienia, egzaltacji za cuda, które naród wybrany mógł oglądać. Ale w niewoli babilońskiej takiej pieśni nie mieli. Ba, nawet nie chcieli śpiewać. Psalm 137 mówi o tej duchowej apatii, którą popadli. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy nasze lutnie, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas więzili w niewolę. Zaśpiewajcie nam pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśni na obcej ziemi? Jakże mamy śpiewać? Ja mam wrażenie, że oni nie tylko zawiesili lutnie, ja mam wrażenie, że oni także modlitwy swoje zawiesili. Czy to nie jest podobne do dzisiejszych czasów? Do Kościoła, który już przestaje się modlić? Nie modlimy się głośno, bo to ktoś zaraz będzie osądzał albo zaraz będzie krytykował. Moi drodzy, to są znamiona czasu. Ludzie przestają się modlić głośno, bo się wstydzą. Bo są jakieś opory. Zawiesili swoje lutnie. Jakże mamy śpiewać? Na obcej ziemi? Zniewolenie sprawiło, że przestali wierzyć w jakiekolwiek zmiany. To niewola sprawiła. jakąkolwiek pomyślność na dobrą przyszłość. Nie oczekiwali od Boga żadnej cudownej interwencji. Stali się ślepi, głusi na Bożą obecność. Pozostała im tylko gorzka pamięć dawnych dni. Ale Bóg nie zrezygnował. Bóg nie wycofał się z obietnicy. Przez proroka Jeremiasza dał swoje zapewnienie, że po upływie 70 lat, Bóg nawiedzi swój lud i sprowadzi ich z powrotem na Syjon. Zadaniem proroka było obudzić w nich nadzieję. Nie pozwolić, by ich wiara uwiędła, by została pogrzebana. I dzisiaj zadaniem wszystkich tych, którzy stoją na tym miejscu, jest właśnie to. Nie możemy uwiędnąć w swojej wierze. Nie możemy stać się podobni do tych, którzy byli w niewoli babilońskiej. Nie możemy. Dlatego, że musimy być przygotowani na Jego przyjście. Dlatego Bóg posyła Izajasza i mówi: nie wspominajcie minionych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie, bo ja czynię rzecz nową. Pamięć tego, co było, może zawłaszczyć nasze serce całkowicie do tego stopnia, że stracimy. Że stracimy świadomość tego, że Bóg chce nam dać jeszcze lepsze rzeczy niż dotychczas. Nie możemy żyć przeszłością. Przeszłość musimy zostawić z tyłu. Nie możemy lutnie powiesić sobie i biadać nad Syjonem, jak to zrobił naród wybrany w Babilonii. Chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, byśmy się mogli obudzić. Te zawłaszczone serce przeszłością, tymi doświadczeniami sprawia, że tracimy orientację, tracimy kontakt z rzeczywistością. Żyjemy tylko przeszłością. Zgorzkniały i zniechęcony prorok Jeremiasz pisze w trenach: wspomnienie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Słyszycie? Wspomnienie własnej niedoli to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. A wiecie, co później mówi ten Jeremiasz? Ale moja nadzieja jest w Panu. Co przez to chciał pokazać? Że nie żyje tym, co tutaj się dzieje w jego sercu, ale patrzy na Boga. Nie możemy patrzeć na to, co na zewnątrz. Nie możemy patrzeć i polegać na tym, co czujemy, ale musimy uczyć się patrzeć na Pana. On jest naszą nadzieją. Kto w Nim pokłada swoją wiarę, nie zawiedzie się. Nie zawiedziesz się, kiedy z Nim położysz swoją wiarę. Dlatego nie wspominajcie tego, co zjadła szarańcza. Nie wspominajcie tego, co zjadła szarańcza. Tego, co przepadło, bo czynię rzecz nową. Prorok Joel mówi: wynagrodzę, Bóg przez proroka Joela mówi: wynagrodzę wam szkody lat, które zjadła wam szarańcza. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał wśród was cudów. Te dni, które zostały zabrane. To wszystko, co zostało stracone. Bóg mówi: ja przywrócę. Wyobraź sobie, że wszystkie rzeczy, które zgubiłeś w swoim życiu, na pewno o wielu już żeśmy zapomnieli, Wszystko, co zostało zgubione, zostanie przywrócone. Ja nie mówię o tych rzeczach materialnych. Ale jest Boża obietnica, która wybiega daleko bardziej na to, co my myślimy o swoich stratach, o szkodach, które ponosimy w swoim życiu dla Boga. Dobrym przykładem tego działania Bożego jest historia Joba. Po wielkich cierpieniach, doświadczeniach i stratach Pan zmienił jego los, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan w dwójnasób wszystko, co posiadał. I błogosławił ostatnie lata Joba więcej, aniżeli początkowe. I żył Job jeszcze 140 lat. I oglądał swoje dzieci i swoich wnuków do czwartego pokolenia. I umarł stary i syty dni. To jest zapłata naszego Boga. To jest zapłata dla tego, który ufa mu do samego końca. Bo nigdy się na Bogu nie zawiedziemy. Twoja i moja historia nie kończy się dzisiaj, ani jutro. Bóg, przydając różne doświadczenia w naszym życiu, zawsze ma na myśli wspaniały koniec, który nas czeka. Słyszycie? Bóg widzi koniec, ten wspaniały koniec, z którym ty będziesz przed Jego obliczem. On już to widzi. My jeszcze tego nie widzimy. My widzimy tylko same przeszkody. Same doświadczenia, trudności. Czasami są tak ciężkie, że ręce opadają, że nie wiesz, co ze swoim życiem zrobić. Ale Bóg powiedział, ja wspomogę. Jestem przy tobie. Każda nasza bieda, uporczywy grzech, cierpienie, od którego nie potrafimy się uwolnić o własnych siłach, mogą stać się miejscem doświadczenia na nowo łaski Bożej. Stać się miejscem doświadczenia na nowo, w nowy sposób łaski Bożej. Bóg jest na tyle wielki, że nie musi się powtarzać w swoich błogosławieństwach w naszym życiu. Naprawdę. To w nas są pewne opory. Bo my kwalifikujemy Boga, my sobie ustawiamy, że to powinno być tak, albo powinno być tak. A powinniśmy zaufać łasce Bożej. I pozwolić Bogu siebie obdarowywać. Bóg ma moc, by odnowić to, co zjadła szarańcza. To, co straciliśmy przez własne zaniedbanie, lekkomyślne decyzje czy niewiarę. Bóg ma moc. Jeśli Mu zawierzymy, jeśli będziemy polegać na Jego łasce, to poprowadzi nas do Bożego, do miejsca Bożego odpocznienia i w pokoju. Niezależnie od tego, czy nasza portmonetka będzie pełna, czy lodówka będzie pełna, będziemy mieli odpocznienie, będziemy mieli pokój, który nie jest zależny od tego, co fizyczne. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Tak mówili do Hebrajczyków. Naród żydowski stał się bezowocną pustynią. Był za to okrutnie doświadczony, gdy poszedł w niewolę. Ale Bóg po upływie czasu obiecał powrót i dał mu ziemię i swoje odpocznienie. Oto na naszych oczach dokonuje się coś nowego, moi drodzy. Coś, co trudno dostrzec fizycznymi oczyma. Czy to dostrzegamy, czy to zauważamy? Czy to rozpoznajemy? Bo to już kiełkuje. Bo to już się rozwija. Zanim pojawią się nowe, dobre rzeczy, zanim Bóg wyleje swoje błogosławieństwo i objawi swój porządek, nastaje czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozczarowania, strachu, smutku, zawiedzionych nadziei. Te dobre przyszłe już kiełkuje. Jeśli jesteś w rękach Bożych, to wszystko, co przeżywasz, jest dla Twojego dobra i dla mojego dobra. Dla dobra tych, którzy Boga miłują. Wszystko. Spróbujmy odkryć to, co Bóg nam daje. Nie bądźmy opornymi, ale przyjmijmy to wszystko z łaski Bożej. To, co nam daje, otwórzmy się na Niego. Czas smutku zawsze poprzedza czas radości. Jezus przygotował swoich uczniów na swoją śmierć i zmartwychwstanie,
Ale pomimo to wydarzenia piątkowe były tak wstrząsające, że w niedzielny poranek bardzo mocno się zamknęli ze strachu przed Żydami. Tak sobie pomyślałem, gdybym ja na oczy widział Jezusa, gdybym widział te wszystkie cuda, to chyba bym tak nie zrobił. Przecież mówił, że on po 3 dniach wstanie. Gdzie ich wiara jest? Gdzie ich zaufanie? Czy by zapomnieli o tej wielkiej obietnicy? Czym się wtedy kierowali? Mówi się, że strach ma wielkie oczy. To prawda. Strach nigdy nie przedstawia rzeczywistości we właściwym świetle. Zawsze ją zniekształca. Zawsze ją wykrzywia. Poddają się strachowi i pozwalamy, by lęk dominował w naszym życiu. Wyjaławiał je. Wysysał życie z naszej duszy. Strach nie jest grzechem, ale może go do niego prowadzić. Jeśli będziemy go uciszać wybuchami złości, alkoholem, wycofywaniem się, perfekcjonizmem czy kontrolowaniem wszystkiego dookoła, wtedy wykluczamy Boga z naszych kłopotów. Jedynie powiększamy nasz problem. Zanim niedzielny poranek nastał, Chrystus i Chrystus zmartwychwstał, musiał przejść przez czas piątkowej udręki i smutku. Czy widzisz, jak się to rozwija? Czy widzisz, jak się to rozwija, jak się to rozwija w naszym życiu? Czy widzimy to? W Bożej ekonomii trzeba najpierw zejść w dolinę zmartwień, zanim zaczniemy wchodzić w stan duchowego uniesienia. Zanim będziemy silni w Bogu, zanim przyjmiemy Bożą moc, musimy poznać naszą małość i naszą słabość. Taki jest proces działania Bożego. W Bożym porządku smutek zawsze jest przed triumfem, bo wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. Wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. To o Chrystusie prorok Izajasz mówił, czytaliśmy w piątek, za mękę swojej duszy ujrzał światło i jego poznaniem się nasycił. Dlatego dam mu dział wśród wielkich zamocarzami, będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawiał się za przestępcami. Bo bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. I wybawia utrapionych na duchu. A Jezus jeszcze to dodał i rozwinął: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bóg nigdzie i nikomu nie obiecał zabezpieczenia od smutku, czy niesprawiedliwości, czy cierpienia. Ten świat jest ciągle doliną łez i cienia. I nic się nie zmieniło. Rozczarowania, niesprawiedliwość są jemu przypisane. Nie oczekujmy za wiele od tego świata. On nie będzie głaskał naszego życia. Będzie się brutalnie z nami obchodził. Tak jak brutalnie obchodził się najeźdźca, Babilończyk z narodem wybranym. Tam nie było partnerstwa. Tam było uciemiężenie, tam było zło, tam była nienawiść. To nie było kolorowe życie. Ale te trudne sprawy, które też i przychodzą na nasze życie, nieraz są tyglem, w którym doświadczona jest nasza wiara. A ci, którzy zwycięsko przejdą ten piec zmartwień, okażą się jako złoto w ogniu wypróbowane. I taka wiara, do takiej wiary Bóg chce każdego z nas doprowadzić. Wiara w ogniu wypróbowana. Jakbyśmy mieli takie świadectwo przed Bogiem i Bóg by się pochwalił, jak chwalił się Hiobem, powiedział: to jest ten, którego wiara została w ogniu wypróbowana i on się nie poddał, nie zrezygnował, nie uciekał, ale stał wiernie, trzymał się moich obietnic. Dlatego nie dziwmy się, gdy ktoś, kto nas spotyka, gdy coś nas spotyka, gdy nas pali ogień, służy naszemu doświadczeniu, jak mówi apostoł Piotr. Ale żadne doświadczenie nie wydaje się ani przyjemne, lecz bolesne, ale później wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego co mamy robić w takich chwilach? Wyprostować swoje kolana. Podnieść swoje ręce. Bardzo trudno jest, kiedy są trudne chwile, podnieść ręce do góry i podziękować Bogu za wszystko. Bardzo trudno, to nie jest łatwe. Ale aktem naszej woli możemy to zrobić. Zobaczycie, bracia i siostry, przyjaciele, kiedy będziemy dziękować za wszystko Bogu, za doświadczenia, zobaczycie, doświadczycie pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Jest to najwyższy rodzaj uwielbienia. Nie wtedy, kiedy wszystko się dobrze układa. Nie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i młodzi, mamy piękny samochód i ładny dom. Nie. Właśnie wtedy, kiedy wiele mamy braków. Właśnie wtedy, kiedy brakuje nam. Kiedy inni są uśmiechnięci, a my nie wiemy, co do garka jutro włożymy. Możeśmy błędy narobili w swoim życiu i nie troszczyliśmy się, jak byliśmy młodsi, o to, że w przyszłości trzeba będzie jakąś emeryturę mieć. Ale Bóg może przywrócić wszystko, moi drodzy. On wszystko przywraca to, co jest stracone. W Jego rękach wszystko jest błogosławieństwem. Wszystko. Wiara wzrasta przede wszystkim w czasie prób i ciemności. Pustynia, którą dziś widzisz, może się zazielenić, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Słyszycie? Bóg przywraca to, co przeminęło. To, co dla nas przeminęło, Bóg może przywrócić w dwójnasób, w trójnasób, w dziesięć osób. Jak to jeszcze można było to nazwać? Tak?
Dziesięciokrotnie.
Dziesięciokrotnie, lepiej, tak. Bóg przywraca to, co przeminęło. Może odczuwasz taką beznadzieję w swoim życiu. Może czujesz, że Bóg powołuje cię do czegoś nowego, co wydaje się przekraczać twoje możliwości. Może gdzieś głęboko w sercu coś tam, jakieś tli się jakaś wiadomość od Niego. Ale boimy się podjąć te wezwanie. Ale On woła ciągle. Wiara jest postawą życiową, do której stopniowo dorastamy na przekór kryzysom i trudnościom. To jest wiara. Edward Judson, syn misjonarza Adonirama Judsona, który był misjonarzem w Birmie, opisał życie swojego ojca w taki sposób. Cierpienie i powodzenie idą razem. Jeżeli masz sukcesy bez cierpienia, to tylko dlatego, że inni przedtem cierpieli. A jeżeli masz cierpienia bez sukcesów, to po to, by twoi następcy mieli sukcesy. Jeszcze raz przeczytam. Cierpienie i powodzenie idą razem. Jeżeli masz sukcesy bez cierpienia, to tylko dlatego, że inni przedtem cierpieli. A jeżeli masz cierpienia bez sukcesów, to po to, by twoi następcy mieli sukcesy. Tak jak ból poprzedza fizyczne narodzenie, tak smutek z powodu grzechu poprzedza duchowe odrodzenie. To są bóle nowego stworzenia. To, co przeżywasz jako wierzący człowiek, to są bóle nowego stworzenia, dla którego wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Bóg przychodzi do nas pomimo zamkniętych drzwi. On nie potrzebuje mieć klamki. On nie musi nawet pukać. Po prostu wchodzi w nasze życie. Oczywiście delikatnie robi to. W delikatny sposób. Daje o sobie znać. Pomimo naszego zniechęcenia, uprzedzeń, niewiary, pozwala się dotknąć. Czy odwzajemnimy mu to? Czy zawierzysz Chrystusowi swoje życie? Dziś może być i twoja Wielkanoc. Jeśli skorzystasz i przyjmiesz Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, bo Chrystus został ofiarowany jako ten właściwy baranek dla Żydów i dla pogan, i dla Greków. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Powiedział Jezus do kogo? Do niewiernego, tak się mówi, niewierny Tomasz. Do niewierzącego Tomasza. Był wierzący, tak, ale nie wierzył. Błogosławiony, który nie widzi, a bardziej błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlaczego? Dlaczego jesteś bardziej błogosławiony? Dlatego, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Tamci, którzy widzieli, Tomasz, który mógł dotknąć tej szaty, powiedział, teraz wierzę. Wiara nie musi mieć fizycznych odpowiedników, jakichś punktów zaczepnych. Wiara oddaje najbardziej Bogu chwałę. Wiara, która nie opiera się na tym, co widzi, ale na tym, w co wierzy i w kogo wierzy. Błogosławiony, który nie widział, a uwierzył. Czy wierzysz w to? Może to jest twój czas. Każde doświadczenie może sprawić ból. Każda sytuacja, którą przechodzimy, którą możemy się zmierzyć, może napawać nas lękiem i obawami. To może być ten piątek. Ze swoim smutkiem, zawodem i upokorzeniem. Są ludzie, którzy ciągle żyją w tym piątku. Ciągle są smutni, ciągle wszystko ich przytłacza. Nie chcę oceniać tego, ale Bóg nie chce, żebyśmy pozostawali w tym piątku, bo przed nami niedziela. Ale wiecie, że najciemniej jest przed świtem. Najciemniej jest przed świtem. Właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że już powinno być jasno, jest najciemniej, jest najgorzej. Właśnie wtedy wymaga się od nas wiary, bo przyjdzie świt zmartwychwstania, bo przyjdzie dzień wyzwolenia, bo przyjdzie moja niedziela. Ja miałem swoją niedzielę. Wielu z nas też miało swoją niedzielę na tym miejscu. I ty też możesz mieć swoją niedzielę. Nie będzie to niedziela zwykła, jak to niektórych słyszymy w kościołach, ale to będzie wyjątkowa niedziela. Niedziela spotkania się z twoim Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Niedziela zmartwychwstania. Jezus zmartwychwstanie w moim sercu. Uwierz. Nie bój się. Jezus wielokrotnie to mówił. Powiedział to do Jaira, któremu umarła córka. Takie słowa usłyszał ślepy Bartymeusz. I takie słowa też Bóg kieruje do każdego z nas. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Bóg przygotowuje Kościół do nowych rzeczy. Bóg przygotowuje ciebie i mnie do nowych rzeczy. Nie wiem, jakie to są rzeczy. Ale Bóg pracuje nad swoim Kościołem. Mam taką wiarę. Czasami nie widzę tego działania, ale Bóg pracuje. Czasami jest ukryty, jak w księdze Estery. Ale jak znamy tą historię, Bóg porusza wszystkim tak, jak chce. Jakimi mamy być, by te nowe rzeczy stały się naszym udziałem? Jakimi mamy być? Byśmy mogli doświadczyć tego, co Bóg nam przygotował. Pewna katechetka zapytała, chłopcy, jak sądzicie, dlaczego moi sąsiedzi nazywają mnie chrześcijanką? Nikt nie odpowiedział, nieco zirytowana powtórzyła, no proszę, odpowiedzcie, dlaczego sąsiedzi uważają, że jestem chrześcijanką? Znowu cisza. Wreszcie jakiś przestraszony malec podniósł drżącą rękę i wykrztusił, Proszę Pani, może dlatego, że Pani nie znają. Moi drodzy, tak naprawdę to nie słowa decydują, że jesteśmy światłem Jezusa, ale nasze życie, nasze czyny codzienne. Nasze codzienne, ukryte decyzje sprawiają, albo ktoś zobaczy Chrystusa w naszym życiu, zobaczy tą niedzielę w naszym życiu, albo po prostu zobaczy. To tylko piątek, więcej nic. To tylko piątek. Każdy ma dzisiaj na tej ziemi piątek. Ludzie żyją w tym piątku, próbują sobie ukwiecić ten piątek, uszczęśliwić ten piątek, kupują różne rzeczy, ale nic to nie pomaga. Bo kiedy kończy się dzień i zaczyna się następny piątek, kończy się radość z tego, co posiadamy, fizycznego. Kończy się, pojawia się znowu pustka, samotność. Apostoł Paweł pisze do listu do Koryntian, mówi tak, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Ponieważ jesteśmy przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. W przaśnikach szczerości i prawdy. W Chrystusie wszyscy, którzy wierzą w Niego, są przaśni. Wiecie o tym? Jesteśmy dla Boga przaśni. Czyli ci właściwi. Jesteśmy dla Boga nowym zaczynem. Mimo kwasu, który czasami się jeszcze pojawia w naszym życiu, który czasami się utrzymuje. Nowym stworzeniem, takim zaczątkiem przyszłego królestwa, które Bóg już teraz wypełnia, już teraz zaludnia. Bóg zaludnia swoje królestwo, aż do momentu, kiedy poganie w pełni wejdą. Cały czas Bóg pracuje nad Twoim życiem, nad moim życiem, nad życiem Twoich bliskich, nad tymi, którzy nie znają Boga. Bóg pracuje, bo On jest tym, który potrafi przekonać człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tylko On. My możemy być tylko światłem. Światłem tego, co Bóg dał, zrobił w naszym życiu. Czy jesteś taki? Czy widać w Tobie Jezusa? We mnie nie. Czasami kwas wychodzi, moi drodzy. Wychodzi czasami kwas. Wychodzi. Ale nie mogę pozostać w tym kwasie. Nie można pozostać w tym kwasie. Trzeba go się pozbywać. A my oczekiwać przyjścia Pańskiego każdego dnia. Każdego dnia stary kwas musi być usuwany. Bo każdy dzień jest dniem świętym. I to, co dzisiaj na początku może nie czytane było, ale które jest tytułem zwiastowania, jest to z Księgi Objawienia, 21 rozdział, wiersz 5. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowe czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Oto wszystko nowym czynię. Czy widzisz to? Czy dostrzegasz, że przychodzi nowe? Teraz widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, jak mówi Paweł, ale wówczas będzie czas, że zobaczymy tego, w którego wierzyliśmy twarzą w twarz. To będzie nagroda za naszą wiarę. Ale Bóg sobie tak ubudował, że to musi być wiara. Nie ma innego dostępu do Niego. Można go nazwać tą wiarę w różny sposób, ale jest jedno pewne, Bóg bada serca i musisz mieć wiarę, jeżeli chcesz mieć kontakt z Bogiem, bo bez wiary nie można się Bogu podobać. Musisz uwierzyć, że On słyszy i nagradza tych, którzy Go szukają. Tak napisane jest w Słowie Bożym. Bo stare przeminęło. Odtąd wszystko jest nowe. Moi drodzy, dla tej obietnicy warto budzić się każdego dnia. Zarówno po to, żeby ją usłyszeć, jak i po to, by ją w wierze doświadczyć. Niech ta cudowna wiadomość, że Chrystus zmartwychwstał, towarzyszy nam przez wszystkie dni, moi drodzy. A spotkamy się z Nim twarzą w twarz. I wtedy wszystko będzie nowe, zupełnie inne niż dzisiaj. Ale do tego momentu jesteśmy wzywani, by wytrwać do samego końca. by być człowiekiem wiary, jak dzisiaj brat Andrzej zwiastował w kancelarii, by być człowiekiem wiary. Z okazji zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim wytrwania i żywej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, radujcie się z tego powodu i bądźcie mocni, trwajcie w niezachwianej wierze, że dobry Bóg będzie z wami. Nie opuszczajcie waszych rąk. Podnieście się z kolan. Ufajcie Bogu, bo On nas prowadzi do swojej chwały. Amen.